Wiatr postukiwał okiennicą, poruszał uszczelniającymi okno resztkami zjedzonego przez mole arrasu. Triss leżała w najlepszym łóżku w całym Caer Morhen, wśród zupełnych ciemności. Nie mogła zasnąć. I nie chodziło o to, że najlepsze łóżko w Caer Morhen było rozlatującym się zabytkiem. Triss myślała intensywnie, a wszystkie płoszące sen myśli obracały się wokół jednego podstawowego pytania. Po co wezwano ją do warowni? Kto to zrobił? Dlaczego? W jakim celu? Choroba Wesemira nie mogła być niczym innym jak pretekstem. Wesemir był wiedźminem. To, że był zarazem wiekowym dziadem, nie zmieniało faktu, że zdrowia mogło mu pozazdrościć wielu młodych. Gdyby jeszcze okazało się, że starca dziabnęła żądłem Manticora lub pokąsał wilkołak, Triss uwierzyłaby, że wezwano ją do niego, ale łamanie w kościach? Śmiechu warte. Łamanie w kościach. Niezbyt oryginalną dolegliwość. W przerażająco zimnych murach Caer Morhen Wesemir wykurowałby wiedźmińskim eliksirem albo jeszcze prościej mocną żytnią gorzałką, stosowaną w równych proporcjach zewnętrznie i wewnętrznie. Nie potrzebowałby czarodziejki, jej zaklęć, filtrów i amuletów, więc kto ją wezwał? Geralt? Triss rzuciła się w pościeli, czując falę ogarniającego ją ciepła i podniecenia potęgowanego złością. Zakleła cicho, kopnęła pierzynę, przewróciła się na bok. Starożytne łoże zaskrzypiało, zatrzeszczało w spojeniach.
Nie panuje nad sobą,
pomyślała.
Zachowuje się jak głupia podfruwajka, albo jeszcze gorzej, jak niedopieszczona stara panna. Nie potrafię nawet logicznie myśleć.
Zakleła znowu.
Oczywiście, że to nie Geralt. Bez emocji, mała. Bez emocji. Przypomnij sobie jego minę tam w stajni. Widziałaś już takie miny, mała. Widziałaś. Nie oszukuj się. Głupie, skruszone, zakłopotane miny mężczyzn, którzy chcą zapomnieć, którzy żałują, którzy nie chcą pamiętać tego, co się stało, nie chcą wracać do tego, co było. Na bogów, mała, nie oszukuj się, że tym razem jest inaczej. Nigdy nie bywa inaczej. I ty o tym wiesz, bo masz przecież nielichą wprawę, mała.
Jeżeli chodziło o życie erotyczne, Triss Merigold miała prawo uważać się za typową czarodziejkę. Zaczęło się od kwaśnego smaku zakazanego owocu, podniecającego wobec surowych reguł akademii i zakazów mistrzyni, u której praktykowała. Potem przyszła samodzielność, swoboda i szalony promiskuityzm, zakończony, jak to zwykle bywa, goryczą, rozczarowaniem i rezygnacją. Nastąpił długi okres samotności i odkrycie, że do rozładowania stresów i napięć najzupełniej zbędny jest ktoś, kto chciałby uważać się za jej pana i władcę zaraz po tym, jak przewróci się na plecy i obetrze pot z czoła, że na uspokojenie nerwów istnieją sposoby mniej kłopotliwe, które ponadto nie brudzą ręczników krwią, nie puszczają pod kołdrą wiatrów i nie domagają się śniadania. Potem przyszedł krótki i zabawny okres fascynacji własną płcią, zakończony wnioskiem, że brudzenie, wiatry i żarłoczność nie są bynajmniej wyłączną domeną mężczyzn. Wreszcie, jak wszystkie bez mała magiczki, Triss przestawiła się na przygody z innymi czarodziejami, sporadyczne i denerwujące swym zimnym, technicznym, nieledwie rytualnym przebiegiem. I wtedy pojawił się Geralt z Rivii, wiodący niespokojne życie wiedźmin, połączony dziwnym, niespokojnym i burzliwym związkiem z Yennefer, jej serdeczną przyjaciółką. Triss obserwowała oboje i była zazdrosna, choć wydawało się, że nie ma czego zazdrościć. Związek w oczywisty sposób unieszczęśliwiał obydwoje, wiódł prosto ku wyniszczeniu, bolał i wbrew wszelkiej logice trwał. Triss nie rozumiała tego i fascynowało ją to. Fascynowało do tego stopnia, że uwiodła Wiedźmina, w niewielkim stopniu pomagając sobie magią. Trafiła na sprzyjający czas, na moment, gdy on i Yennefer po raz kolejny skoczyli sobie do oczu i rozstali się gwałtownie. Geralt potrzebował ciepła i chciał zapomnieć. Nie, Triss nie pragnęła odebrać go Yennefer. W gruncie rzeczy bardziej zależało jej na przyjaciółce niż na nim. Ale krótki związek z Wiedźminem nie rozczarował jej. Znalazła to, czego szukała, emocje w postaci poczucia winy, lęku i bólu. Jego bólu. Przeżyła tę emocję, podnieciła się nią i nie mogła o niej zapomnieć, gdy się rozstali. A czym jest ból, zrozumiała niedawno. W momencie, gdy przemożnie zapragnęła być z nim znowu, na krótko, na chwilę, ale być. A teraz była tak blisko. Triss zwinęła dłoń w kółak i walnęła nim w poduszkę.
Nie.
Pomyślała.
Nie, nie bądź głupia, mała. I nie myśl o tym. Myśl o... O Ciri? Czy to jest...
Tak, to jest prawdziwy powód jej wizyty w Caer Morhen. Popielatowłosa dziewczynka, z której w Caer Morhen chcą zrobić wiedźmina. Prawdziwą wiedźminkę, mutantkę. Maszynę do zabijania taką, jakimi są oni sami.
To jasne.
Pomyślała nagle, czując znowu gwałtowne podniecenie, tym razem jednak zupełnie innego rodzaju.
To jest oczywiste. Chcą zmutować dzieciaka, poddać go próbie traw i zmianom, ale nie wiedzą, jak to zrobić.
Ze starych żyje wyłącznie Vesemir, a Vesemir był tylko nauczycielem szermierki. Ukryte w podziemiach Caer Morhen laboratorium, zakurzone butle legendarnych eliksirów, alembiki, piece i retorty, żaden z nich nie wie, jak się tym posłużyć. Bo niewątpliwym faktem jest, że mutagenne eliksiry opracował w zamierzchłych czasach jakiś renegat czarodziej, a następcy czarodzieja przez lata doskonalili je, przez lata magicznie kontrolowali proces zmian, którym poddawano dzieci i w którymś momencie łańcuch pękł. Zabrakło magicznej wiedzy i zdolności. Wiedźmini mają zioła i trawy, mają laboratorium, znają receptury, ale nie mają czarodzieja.
Kto wie?
Pomyślałam.
Może próbowali? Poddawali dzieciom dekokty sporządzone bez udziału magii?
Wzdrygnęła się na myśl o tym, co mogło się wówczas dziać z tymi dziećmi.
A teraz...
Pomyślała.
Chcą zmutować dziewczyny, ale nie umieją. A to może oznaczać... To może oznaczać, że ja mogę zostać poproszona o pomoc. A wówczas zobaczę to, czego żaden żyjący czarodziej nie oglądał. Poznam to, czego żaden z żyjących czarodziejów nie poznał. Słynne trawy i zioła. Utrzymywane w najgłębszym sekrecie tajemnice wirusowych kultur. Osławione zagadkowe receptury. I to ja zaaplikuję szarowłosemu dziecku serię eliksirów. Będę obserwować mutacyjne zmiany. Będę na własne oczy widziała, jak szarowłose dziecko umiera. O nie, o nie.
Triss wzdrygnęła się ponownie.
Nigdy. Nie za taką cenę. Zresztą...
Pomyślała.
Chyba znowu podniecam się za wcześnie. Chyba jednak nie o to chodzi. Przy wieczerzy rozmawialiśmy, plotkowaliśmy o tym i owym. Kilka razy próbowałam naprowadzić dyskurs na dziecko, niespodziankę bez skutku. Zaraz zmieniali temat.
Obserwowała ich. Vesemir był spięty i zakłopotany. Geralt niespokojny. Lambert i Eskel sztucznie weseli i gadatliwi. Coen tak naturalny, że aż nienaturalny. Szczera i otwarta była wyłącznie Ciri. Rumiana od chłodu, rozczochrana, szczęśliwa i diabelnie żarłoczna. Jedli piwną polewkę, gęstą od grzanek i sera. A Ciri zdziwiła się, że nie podano grzybków. Pili jabłecznik, ale dziewczynka dostała wodę. Była tym wyraźnie zaskoczona i zdegustowana. Gdzie sałata? Wrzasnęła nagle, a Lambert skarcił ją ostro i nakazał zdjąć łokcie ze stołu. Oho, grzybki i sałata? W grudniu?
Jasne,
pomyślała Tris.
Karmią ją tymi legendarnymi jaskiniowymi saprofitami, nieznanym nauce górskim zielskiem, poją słynnymi naparami z tajemnych ziół. Dziewczyna rozwija się szybko, nabiera szatańskiej, wiedźmińskiej kondycji w sposób naturalny, bez mutacji, bez ryzyka, bez rewolucji hormonalnej. Ale czarodziejka tego nie może wiedzieć. A dla czarodziejki to sekret. Niczego mi nie powiedzą. Niczego mi nie pokażą. Widziałam, jak ta dziewczyna biegła. Widziałam, jak tańczyła z mieczem na belce zwinna i szybka, pełna tanecznej iście kociej gracji, poruszająca się jak akrobatka. Muszę...
Pomyślała.
Koniecznie muszę ją zobaczyć. Rozebraną. Stwierdzić, jak rozwinęła się pod wpływem tego, czym ją tu karmią. A gdyby się tak udało zwędzić i wywieźć stąd próbki grzybków i sałaty? No. A zaufanie? Kicham na wasze zaufanie, wiedźmini. Na świecie jest rak, jest czarna ospa, tężec i białaczka, są alergie, jest zespół nagłej śmierci niemowląt, a wy, wasze grzybki, z których być może dałoby się wydestylować ratujące życie leki, kryjecie przed światem, trzymacie w sekrecie nawet przede mną, której deklarujecie przyjaźń, szacunek i ufność? Nawet ja nie mogę zobaczyć nie tylko laboratorium, ale nawet pieprzonych grzybków? Po co więc mnie tu ściągnęliście? Mnie? Czarodziejkę? Magia?
Tris zachichotała. Pomyślała.
Wiedźmini, tu was mam. Ciri napędziła wam takiego samego stracha jak mnie. Odjechała w sen na jawie. Zaczęła wieszczyć, prorokować, roztaczać aurę, którą przecież wyczuwacie prawie tak dobrze jak ja. Odruchowo sięgnęła po coś psychokinetycznie albo siłą woli wygięła cynową łyżkę, wpatrując się w nią przy obiedzie. Odpowiadała na pytania, które zadawaliście w myśli, a może i na takie, których nawet w myśli baliście się zadawać. I obleciał was strach. Zorientowaliście się, że wasza niespodzianka jest bardziej niespodziewana, niż wam się wydawało. Zorientowaliście się, że macie w K.R. Morhen źródło, że nie poradzicie sobie bez czarodziejki. A nie macie ani jednej zaprzyjaźnionej czarodziejki, ani jednej, której moglibyście zaufać. Poza mną i poza Yennefer.
Wiatr zawył. Zastukał okiennicą, wzdął arras. Tris Marigold przewróciła się na wznak. Zaczęła w zamyśleniu gryźć paznokieć kciuka.
Geralt nie zaprosił Yennefer. Zaprosił mnie. Czyżby zatem... Kto wie, może? A jeżeli jest tak, jak myślę, to dlaczego... Dlaczego nie przyszedł tu do mnie?
Krzyknęła cicho w ciemność, podniecona i zła. Odpowiedział jej wiatr wyjący wśród ruin.